A Bogu, witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Tematem, którym chciałbym się dzielić, to ja oparłem go na takim znanym miejscu Słowa Bożego, które mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11, w wierszu 29. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wiersz 29, czytam ze starego tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, Rzymia cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. W tym krótkim wersecie mamy trzy zagadnienia poruszane. Pierwsze to jest wzięcie jarzma, drugie uczenie się cichości i pokory, a trzecie mówi o tym, że znajdziemy odpoczynienie duszą waszym. To są trzy tematy bardzo ciekawe, zawarte w tym jednym wierszu. I chciałbym powiedzieć, że ja zajmę się tylko tym środkowym. Uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. Z tego wynika bardzo jasno, że pokory się trzeba uczyć. My nie rodzimy się jako ludzie pokorni i wiemy, że dzieci od małego już pokazują swoje ja. I dlatego Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. A my, czytając Słowo Boże, zauważamy, że związane z pokorą jest błogosławieństwo i łaska. I tego się trzeba uczyć, żebyśmy my mogli tego dożywać w naszym codziennym życiu. My czytamy w liście Jakuba w 4 rozdziale, 6 wierszu. Ja myślę, że wszyscy znamy to na pamięć. Tam jest powiedziane, Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. A my czytamy jeszcze i w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, w 5 wierszu jest napisane, pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni. I możemy zauważyć, że to Słowo Boże nam zwraca uwagę na to, jak ważne jest być pokornym. Ale jest tu tak również powiedziane, że tej pokory się trzeba uczyć. I gdy popatrzymy na 4 Księgę Mojżeszową, 12 rozdział, to każdy, kto zna słowo, to sobie może uprzytomnić, że chodzi o najpokorniejszego męża, jaki był. I tym najpokorniejszym mężem to był właśnie Mojżesz. W 12 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej czytamy 3 wiersz. A Mojżesz był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi. A więc widzimy taki wzorzec. I gdy patrzymy na życie Mojżesza, my wiemy, że pierwsze 40 lat on przebywał na dworze Faraona jako adoptowany syn córki Faraona i on otrzymywał bardzo staranne wykształcenie. Egipcjanie byli bardzo mądrzy, oni zajmowali się wieloma gałęziami nauki i on to wszystko przechodził, bo on był na królewskim dworze. 40 lat trwała jego edukacja i chciałbym powiedzieć, że kiedy on jako 40-letni mężczyzna wyszedł i zobaczył, jak jeden Egipcjanin się znęcał nad jego ziomkami, Żydami, to on oglądał się, że nikogo nie ma i on zabił tego Egipcjanina. I my zauważamy jedno, on coś chciał zrobić dla swojego narodu i to było jak najbardziej chybione. Ale zauważmy, ja nie czytam, bo to długo by nam czasu zajęło. Na drugi dzień znowu przechadzał się wśród wśród Izraelitów, widział, że się tam dwóch jego pobratymców między sobą się kłócą, sprzeczają. I on podszedł do nich, żeby im powiedzieć, no uspokójcie się, chciał jakoś ich doprowadzić do zgody, a oni co mu powiedzieli, ty nas chcesz zabić, tak jak wczoraj tego Egipcjanina. I my wiemy, jaki był skutek. Mojżesz uciekł przed gniewem Faraona. Uciekł z dworu królewskiego. I potem ta jego historia jest bardzo ciekawa, bo on był pasterzem owiec u kapłana madianickiego Jetro, to był ten jego teść, bo on miał jego córkę. I on 40 lat był pasterzem owiec. W tym czasie tych owiec było bardzo dużo i się ich nie zapędzało do obory. I pasterz musiał być wśród tych owiec i musiał być dzień i noc i pilnować. I wiadomo, jak tak wśród tych owiec był, gdzieś tam między nimi spał, to i te no coś zupełnie innego niż na dworze królewskim. I ta nauka jego trwała 40 lat. I możemy zauważyć, kiedy po tych 40 latach on zobaczył ten gorący krzak, podszedł do tego krzaka, zdziwiony, co się tu dzieje, a to Pan do niego przemówił, zuj obuwie swoje. I wiemy, że Pan dał mu zadanie, że ma iść do Egiptu i wyprowadzić naród izraelski z niewoli, bo oni są już w niewoli 430 lat, a ojcowie narodu izraelskiego mieli obietnicę, że zostanie naród wyprowadzony z niewoli i z bogactwem nawet bardzo wielkim. I wtedy Mojżesz mówi, Panie, ale którzem ja, żebym ja, tu taki teraz od owiec, 40 lat kształcony jako pasterz, poszedł przed Faraona i on by pozwolił na wyjście narodu izraelskiego. Mówi, Panie, już wszystko, my znamy tą rozmowę, że Pan się rozgniewał, bo on w końcu mówi, że on nie jest płynnej wymowy i tak dalej, że Pan powiedział, idź, a ja będę z tobą. I zauważamy takie trzy etapy w życiu Mojżesza. Raz 40, drugi raz 40, a potem trzeci raz 40 lat prowadził naród izraelski. I my wiemy, że kiedy on był taki najpokorniejszy, a siostra jego, Miriam, czy Maria i Aaron, dlatego że on pojął żonę, za żonę Murzynkę, zgardzili nim, to tu jest napisane, że Mojżesz był najpokorniejszy i za tym najpokorniejszym ujął się sam Pan. My wiemy, czytając tą historię, ten 12 rozdział, możemy się dowiedzieć, że za karę jako następstwo tego sprzeciwu przeciwko Mojżeszowi ta siostra Miriam została zarażona trądem i to trwało 7 dni, musiała czekać, aż była oczyszczona i tak dalej. Widzimy, że za tym pokornym ujął się sam Pan. I to jest bardzo ciekawe, że pokornym Pan łaskę daje i pokornych Pan nie odrzuca. Pokornych Pan wręcz prowadzi, zachowuje i obdarza łaską. O pokorze, o skromności, o uniżoności mamy bardzo wiele wypowiedzi Pana Jezusa zawartych w Słowie Bożym. I nie tylko Pan Jezus o tym mówił, ale wielcy mężowie Boży również mówili o skromności. I co jest takie ciekawe, że jest taką radosną wiadomością dla każdego z nas, że dla pokornych jest bardzo wiele darowanych obietnic w Słowie Bożym. Bardzo wiele obietnic. Jeśli my pokornymi będziemy, to my możemy korzystać z tych obietnic. taki jest warunek. I dlatego można by powiedzieć, my mamy się uniżać i tak jak w tym 11 rozdziale Ewangelii Mateusza, mamy się tego uczyć. I takie pytanie może się pojawić, jak długo mam się uczyć pokory? Chciałbym powiedzieć, że całe życie. Całe życie mamy uczyć się. To jest taka szkoła. I ta szkoła nie jest łatwa, ale w tej szkole można robić postępy. I zauważamy, że w obecnej dobie eksponowane są cechy wręcz przeciwne pokorze. Możemy powiedzieć, że forowany jest człowiek sukcesu. Każdy z nas, kto czyta Biblię, a wierzę, że wszyscy ją czytamy, to w Biblii nie znajdziemy wyrazu sukces. Możemy szukać, przeszukać całą konkordancję. Tam nigdzie nie pisze o sukcesach. Natomiast w Słowie Bożym my czytamy o owocach. I po owocach Pan Jezus mówi, my jesteśmy rozpoznawani. Kiedyś mi się przypomina taka sytuacja, jeździłem do Warszawy, to były takie różne spotkania i kiedy był pierwszy raz Billy Graham w Polsce, to był koniec lat 70. W każdym razie on był taki bardzo skromny, jego żona również. I było takie spotkanie, gdzie jemu zadawano najróżniejsze pytania, na które on odpowiadał, tak bardzo bezpośrednio. I jeden student z chatu, bo tam byli między innymi studenci chatu, zadał takie pytanie. Panie pastorze Graham, proszę powiedzieć, w czym tkwi tajemnica pańskiego sukcesu? Pan głosi Słowo Boże 20 minut kazanie i na wezwanie są setki podniesionych rąk. Takie pytanie zadał student. I kiedy mu to przetłumaczono, to on tak patrzy się, Billy Graham mówi, sukcesu? O, mówi, to, co w oczach ludzkich jest sukcesem, w oczach Bożych zupełnie inaczej wygląda. Ja mam przyjaciół, którzy się za mną modlą. I przyjaciel mój, jeden i drugi, kiedy wie według rozkładu, gdzie ja usługuję i głoszę kazania, a oni się modlą, żeby Pan przyznał się do tego słowa, to w oczach Bożych ta modlitwa takiego pastora, którego nie widać, ma o wiele większą wartość. Chciałbym powiedzieć, wszyscy tak zamilkli, to była taka skromna, cicha odpowiedź, a więc żadnego sukcesu. I mi się bardzo podobało to takie pytanie, że no, nie chodzi o taki sukces, który jest sukcesem według ludzkiej oceny, bo w Słowie Bożym jest inaczej. I może teraz takie pytanie, jeśli dla ludzi, dla nas wierzących tak ważne jest pokora, dlaczego to w obecnej dobie tak zanika? O tym się mało mówi. Tak jak już wspomniałem, człowiek sukcesu w świecie jest szanowany, jest poszukiwany, jest doceniany. No i to w jakiś sposób się do nas przedziera, nawet do naszych kręgów. Ja to zauważam i dlatego tak jakoś jestem pobudzony, żeby w tym temacie usługiwać. I pytanie teraz, dlaczego człowiek sukcesu jest eksponowany, a człowiek pokorny, no to jest tak odsuwany na bok. Takie pytanie możemy sobie zadać. I od razu dam odpowiedź, że ruch New Age eksponuje człowieka sukcesu i to powoduje wiele wręcz wynaturzeń. Ruch nowego wieku eksponuje ego człowieka, a my wiemy, że Pan Jezus zupełnie czegoś innego nauczał. I dlatego takie pytanie, dlaczego Ewangelia sukcesu, czy eksponowanie ego w erze ruchu New Age, dlaczego się to tak rozszerza, to chciałbym powiedzieć, że jednym z powodów jest to, że to jest sprzeczne ze Słowem Bożym, a my żyjemy w czasach ostatecznych i zauważamy jedno, że jest coraz więcej zwodzicieli. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, to jest taki proroczy rozdział, gdzie Pan Jezus mówi o zburzeniu Jerozolimy, to co się już zakończyło, co wypełniło w pełni w roku 70, gdzie nie został kamień na kamieniu. Wiemy, że Pan Jezus o tym wyraźnie powiedział. To mamy następne słowa Pana Jezusa w tym 24 rozdziale. Tam jest 4 wiersz i tam jest 11. Ja przeczytam, żeby tego nie opuścić. Pan Jezus w tym 24 rozdziale mówi w 4 wierszu tak. Odpowiadając, Jezus rzekł im, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. A w 11 wierszu jest napisane, wiele fałszywych proroków powstanie i zwiodą wielu. A w 24 wierszu mamy napisane, albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak, iżby mogli zwieść i wybranych. A więc widzimy, że to jest jedno ze zwiedzeń, które w tej chwili w pełni działa. Drugie, odsuwanie na bok ludzi i w ogóle zaprzestawanie nauki o pobudzania do pokory, to pozbawia nas Bożych błogosławieństw. Bo jeśli nie jesteśmy pokornymi, to nie możemy oczekiwać, żeby nam Pan błogosławił. A my wiemy, że błogosławieństwo to jest coś niewymiernego, ale to jest to, dzięki czemu my możemy się rozwijać i radować się. I dlatego następny punkt, dlaczego eksponowanie pysznych ludzi sukcesu jest dla nas tak groźne, bo my idąc za tym pozbawiamy się Bożego błogosławieństwa. A czytamy dalej, również w Słowie Bożym, wbijając się w pychę, człowiek jest prowadzony do upadku. Ja przytoczę parę wersetów z Księgi Salomona, zresztą i innych ksiąg. I możemy w sumie powiedzieć, że w dobie obecnej, gdzie dominuje człowiek sukcesu, moc, władza, pogoń za zyskiem, pogoń za sławą, za pozycją społeczną, gdzie cel uświęca środki, taka cecha człowieka jak pokora, to jest oceniana negatywnie, wręcz taki człowiek jest pogardzany przez ludzi sukcesu. I w czasie obecnym wielu ludzi pokornych, to według oceny innych, to są miękczaki, od których nie można się niczego pozytywnego spodziewać. Teraz może tylko tak pomocnie chciałbym przeczytać ze słownika definicję pokory według słownika języka polskiego, która brzmi następująco. Pokora to stan psychiczny polegający na odczuwaniu własnej miłości, niższości, brak zarozumiałości, pychy, brak buntu wobec przeciwności, potulność, uległość, uniżoność. To jest polski słownik świecki. On takie rzeczy wypisuje. Ja sobie jeszcze dodałem do tego, pokorny przyjmuje uwagi i napominania. I zauważmy jedno, że człowiek pokorny przyjmuje, a człowiek pyszny, a to już można zauważyć u pierwszego człowieka Adama, on jest butny i odrzuca wszelkie napomnienia, zarzuty. My czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 2 rozdziale my czytamy, że Pan powiedział do Adama, jeszcze wtedy nie było Ewy, że ze wszystkich drzew może spożywać owoce, tylko z jednego nie, bo śmiercią umrze. I teraz wiemy, że jak była historia 3, to już jest trzeci rozdział tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, jak Ewa została zwiedziona i dała też mężowi swojemu i on jadł. I oni poznali, że są nadzy i skryli się i gdy Pan chodził po ogrodzie, zawołał: Adamie, gdzie jesteś? To my czytamy, Adam powiedział, że jestem nagi, dlatego się skryłem. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I zawołał Pan Bóg Adama i rzekł mu: gdzieżeś? Który odpowiedział: głos twój usłyszałem w sadzie i zląkłem się, dlatego że nagi, i skryłem się. I rzekł Bóg: któż ci pokazał, żeś jest nagi? I zaliś nie jadł z drzewa onego, z którego zakazał tobie, abyś nie jadł? Wtedy rzekł Adam: niewiasta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa i jadłem. Zauważmy jedno, w taki, to trzeba mi tupet, żeby Panu odpowiedzieć. Ta niewiasta, którą mi dałeś, tam mnie zwiodła. Tam mnie zwiodła, więc ja jestem niewinny, bo ona mnie zwiodła. A jeśli chodzi o zabronienie spożywania z tego drzewa, to Pan powiedział Adamowi, jeszcze wtedy, jakbyśmy to czytali dokładnie, to wtedy jeszcze Adam był sam i on wiedział o tym. I zauważmy jedno, że ten Adam, to w jego naturze było odrzucić, nie przyjąć tej uwagi, i to jest w nas. Człowiek pokorny przyjmuje napomnienie, przyjmuje korektę. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie to uświadomili. My potrzebujemy jedni drugich. Apostoł Piotr pisze, tak jak już to cytowałem, taką pokorą bądźcie ozdobieni. I tu mi się podoba ta definicja, która jest w słowniku, bo ona jest bardzo wszechstronna. Taką pokorą mamy być ozdobieni. Natomiast przeciwieństwem pokory jest pycha i według słownika to pycha jest wygórowanym pojęciem o sobie, przesadza ambicją, miłość własna, zarozumiałość, próżność, wyniosłość. Człowiek pyszny jest pełen pychy, zarozumiały, wyniosły, próżny, dumny, butny, puszący się czymś. To jest znowu definicja ze świeckiego słownika. W ocenie króla Salomona przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha. To jest w przypowieści Salomonowych, 16 rozdział, 18 wiersz. Pan Jezus mówi w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, że pycha pochodzi z serca. A ewangelista Jan pisze w pierwszym swoim liście, to jest taka bardzo ciekawa definicja, ją przeczytam, pierwszy list Jana i drugi rozdział, 16 wiersz, mówi tak: albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, to nie jest Ojca, ale jest ze świata. A więc pisze ewangelista Jan, pycha pochodzi ze świata. Pyszny ocenia siebie o wiele wyżej, aniżeli jest. On jest, u nas mówi, pyszny albo zarozumiały. I natomiast pokornym być to nie znaczy, żeby się umniejszać, ja taki biedak, ale konsekwentnie wyznawać swoją nicość. I przykłady niech będzie pokora naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, która jest opisana w liście do Filipenzów, 2 rozdział, 5 wiersz, 5-8. Jest powiedziane: tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapiestwo, równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył. To widzimy, tu jest jeden taki moment, który mówi i pokazuje nam na wzorzec pokory. Tym wzorcem pokory jest dla nas Pan Jezus. I my, uznając swoją nicość, możemy dożywać Bożej łaski. W przypowieściach Salomonowych w 2:6 jest napisane: Pan daje mądrość, a z jego ust pochodzi umiejętność i roztropność. Chciałbym przy okazji powiedzieć, że istnieje również taka fałszywa pokora. Są ludzie, którzy umieją odgrywać takich pokornych, i to są ludzie dwulicowi, bo oni wewnątrz mówią: o, ja jestem taki pokorny, a ta pokora to nie jest, to jest fałszywa pokora i to jest obłuda, i my wiemy, że Pan Jezus takich bardzo napiętnowywał. Pokorą jest też chodzenie w prawdzie i w prawdomówności, i to ma być widzialne w wielu dziedzinach naszego życia. Chodzenie w prawdzie i w pokorze. Pokorę przed Bogiem przedstawia bardzo pięknie prorok Micheasz w rozdziale 6:8. Prorok Micheasz, rozdział 6:8 mówi tak: Oznajmił Ci, człowiecze, co jest dobrego i czego chce Pan po Tobie, tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem Twoim. Bardzo piękny przekaz tego proroka Micheasza. On mówi tak bardzo wyraźnie, czego Pan od nas chce. To jest Stary Testament. I już w Starym Testamencie była mowa o pokorze. Pokorą przed Bogiem znaczy poddanie się pod potężną rękę Pana, uświadamiając sobie, że w nas nic dobrego nie ma. O tym zresztą pisze list apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7:. I teraz chciałbym wskazać na coś takiego, co jest takie bardzo ważne dla nas, dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas. Pokora musi być widoczna w zborach, jak również między poszczególnymi członkami naszej społeczności. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła, pokorze jedni drugich, mając wyższych nad siebie. To jest list do Filipenzów, 2:3. A więc pokorze jedni drugich, mając za wyższych nad siebie. Pokora i tym związana szczerość wśród członków zborów ma być takim realnym świadectwem przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ja to jeszcze raz powtórzę. Pokora i z tym związana szczerość wśród członków zborów ma być realnym świadectwem przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa. Świat musi widzieć, jacyś inni ludzie. A czy oni to zauważają? Czy to u nas ma miejsce? Pokora wobec otaczających nas ludzi, tego świata, musi być zauważalna i wskazywać na źródło, na pochodzenie tej pokory, że to nie jest z nas, ale jest to działanie łaski udzielanej zgodnie z obietnicami zawartymi w Słowie Bożym. Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Już to czytałem, 4 listu Jakuba, 6. Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Bycie pokornym w naszym otoczeniu w czasach ostatecznych nie jest łatwe, ale jest możliwe. Apostoł Paweł ostrzega. W liście do Tymoteusza, w 2:3, 1-2 pisze apostoł Paweł tak: A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni. I tu jest jedną z cech tych czasów ostatecznych, że w czasach ostatecznych ludzie będą pyszni, a więc przeciwieństwo do pokory. Aby w tych trudnych czasach pozostać wiernym naszemu Panu, potrzebujemy jedni drugich i my musimy trwać w społeczności ludu Bożego, by wypełnić te słowa, które mamy również napisane w Słowie Bożym. Jedni, apostoł Paweł pisze to do Galacjan, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. I Pan Jezus wzywa nas do wytrwania do końca, by być zbawiony. Ja już czytałem to miejsce, kto wytrwa aż do końca, w 24 rozdziale, a również w 10 rozdziale też jest, mówi, kto wytrwa do końca. Obdarowany przez Boga mądrością król Salomon pisze: za pychą przychodzi hańba, a przy pokornych jest mądrość. I możemy zauważyć, że ludzie, którzy są pokorni, których Bóg używa, to świat jest zaskoczony tym, jak to jest możliwe, że ci prości ludzie, ci zwykli ludzie mają taką wiedzę i Pan nimi tak kieruje. Już obecny profesor Pasek pisał swoją pracę doktorską na temat ruchu stanowczych chrześcijan, to mi mówi: Panie, powiedz mi Pan, skąd ten fenomen, że ci prości ludzie, nikt nie miał więcej niż szkołę podstawową za sobą, mówi, opracowali statut, potrafili usługiwać, co oni wszystko robili, to jest fenomen. Ja mówię: Panie, to jest działanie Ducha Świętego. Ach, Panie, to... Ja mówię, że to jest fenomen. No, no, niech sobie Pan mówi, że fenomen. Ja mówię, że jak Duch Święty działa, my mamy taką obietnicę. On nas nauczy wszystkiego. Pokornych, cichych. I to zadziwia świat i nad tym się zastanawiają. I chciałbym powiedzieć, w tych trudnych czasach, w których żyjemy, my musimy też zapłacić jakąś cenę. Zaraz o tym będę chciał troszeczkę powiedzieć, czas ucieka. Odwagę i pełnię mocy do bycia pokornym możemy tylko otrzymać dzięki dokonanemu dziełu Golgoty, gdzie apostoł Paweł pisze: albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, ale ja nie daj Boże, abym się miał czymkolwiek chlubić oprócz krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany, a ja światu. To pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. Tylko ten, który jest pokornego serca, może być posłuszny słowom Pana Jezusa. I to, co już powiedziałem, weźmijcie jarzmo, uczcie się ode mnie. I takie może pytanie, czy taka postawa człowieka jest łatwa? I od razu odpowiem na to, że nie jest łatwa, ale jest możliwa. I w liście do Efezów apostoł Paweł pisze, przeczytam z tłumaczenia Biblii Gdańskiej, gdzie to jest trafnie podane, w 5 rozdziale jest napisane, 16 wiersz, czas odkupując, bo dni złe są. I w tym króciutkim wersecie my dowiadujemy się dwie rzeczy. Dni są złe, czas odkupując. W warszawskim tłumaczeniu jest napisane czas wykorzystując. Jeśli ja coś posiadam, to wykorzystuję, ale jeśli coś nabywam, tu jest napisane odkupuję, to znaczy muszę płacić jakąś cenę. A jeśli ja płacę jakąś cenę, to kosztuje. A my wiemy, że my się nieraz uchylamy od tego. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my naprawdę trwali przy Panu i byli gotowi tą cenę zapłacić. I to nie jest cena jednorazowa, ale tam jest napisane czas odkupując, dlatego że żyjemy w złym czasie, w złych czasach. My musimy tą cenę płacić. My musimy płacić, jeśli się chcemy utrzymać. i aby nie zboczyć z prawidłowej drogi na naszej ziemskiej pielgrzymce do Górnej Ojczyzny, musimy kontrolować bieg naszych dróg. I król Dawid, on pisze w swoich psalmach wiele razy, ja przeczytam z psalmu 25 piękną wypowiedź króla Dawida, 25 psalmie, w 9 wierszu czytamy: poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. To jest taka obietnica i my wiemy, że Dawid, który był mężem według upodobania Bożego, to on pisze, zresztą ja to kiedyś sobie zadałem trud i liczyłem, w 18 psalmach Dawid zwraca się do Pana: naucz mnie drogi Twojej, sprawdź drogi mojej, a tu jest powiedziane, że nauczy pokornych drogi swojej. A więc czasami jesteśmy na rozstaju dróg, czy tak Pan nas nauczy, taka jest obietnica. I możemy sobie powiedzieć, że w Biblii, tak jak wspomniałem na początku, jest bardzo wiele obietnic dla tych, którzy są pokorni i można by je wyliczać, ich jest bardzo dużo. Ale ja bym chciał jedną taką obietnicę przeczytać, która jest bardzo wartościowa, która jest zawarta w drugiej księdze Kronik, to jest 7 rozdział i to niechby było dla nas wszystkich takim drogowskazem. Druga księga Kronik, 7 rozdział, 14 wiersz. To jest taki wyjątek w modlitwie Salomona. Można czytać i w Księdze Królewskiej, i w Księdze Kronik modlitwę Salomona, gdy on skończył budowę świątyni, została wniesiona skrzynia przymierza i teraz Salomon się modli. I wśród tej modlitwy ja jedno takie miejsce sobie wytypowałem tu. To jest 14 wiersz, który mówi tak: a jeśli by się upokorzył lud mój, nad którym wzywano imienia mego, a modliłby się i szukałby twarzy mojej, odwróciwszy się od dróg swoich złych, wtedy ja wysłucham z nieba i odpuszczę grzech ich, a uzdrowię ziemię ich. Chciałbym powiedzieć, tu jest taki warunek powiedziany: jeśli by się upokorzył lud mój, ja go wysłucham. Ale wiemy, że to nie jest takie łatwe. I tak się Salomon modli. I my wiemy, czytając historię narodu izraelskiego, ci królowie, którzy się upokorzyli, kiedy przychodziły na nich nieszczęścia, walki i tak dalej, to my o nich czytamy, kiedy się oni upokorzyli, przyszli do świątyni, modlili się, bo pamiętali na to, co tu jest napisane: Pan się przyznał. Ale chciałbym powiedzieć, że dla mnie i dla ciebie, dla każdego z nas, jeśli my chcemy, żeby nasze czy moje modlitwy były wysłuchane, my się mamy upokorzyć, uniżyć. To jest tak bardzo ważne. Wiemy, że nasza natura, nasze ja, to występuje przeciwko temu. I to jest właśnie szkodliwe i to jest taką poważną przeszkodą. Teraz idąc jeszcze dalej, ja już będę się streszczał. Mając tak wiele wskazówek i obietnic dla pokornych, które są zawarte w słowie, zadajmy sobie pytanie, dlaczego pokora idzie w takim tempie w zapomnienie, czy też zostaje zdecydowanie odrzucana. Pycha jest przeciwieństwem pokory. I w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, ja przeczytam, bo na to pytanie mamy tutaj odpowiedź. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 1 i 2 wiersz mówi: a to wiesz, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne, bo ludzie będą pyszni, niewdzięczni, niepobożni. I wiemy, że będą bluźniercy i z tym wszystkim zauważamy, że to się dzieje na naszych oczach. Egoizm, hedonizm i tak dalej. I wiemy, że książę tego świata, który w swojej pysze zbuntował się przeciwko Bogu, to jest księdze Izajasza, w 14 rozdziale, on chciał na miejscu Boga stanąć i w swojej pysze do tego dążył. On został strącony w otchłań i teraz my wiemy, że on ze swoimi zastępami teraz robi wszystko, by zwodzić. Wszystko robi, bo wie, że ma krótki czas. Dlatego chciałbym powiedzieć, że my tym bardziej trzymajmy się Słowa Bożego i respektujmy to Słowo, naśladując zalecenia apostoła Pawła, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. To jest w liście do Efezjan napisane. I teraz może takie pytanie jeszcze już końcowe, jedno z końcowych pytań. Dlaczego temat pokory i skromność jest dla nas ważny? Pan Jezus tak bardzo wyraźnie mówi: patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. My wiemy, że istnieje coś takiego, jest takie głoszone: Ewangelia sukcesu. Ewangelia sukcesu jest niezgodna ze Słowem Bożym. A takich Ewangelii różnych jest dużo. Ja tylko przytoczę takie jedno miejsce, które mnie przeraziło, kiedy to czytałem. A to pochodzi od Ricka Warrena. To jest taka stara rzecz. W formie literatury Ricka Warrena u nas jest rozpowszechnione. Jest takie czasopismo amerykańskie Ladies Home Journal i odcinek marca 2005 roku brzmi: naucz się kochać samego siebie. To pisze Rick Warren. I pisze, i w związku z tym, żeby się nauczył kochać samego siebie, jeśli się chcesz duchowo rozwijać, ja ten cały artykuł przetłumaczyłem w swoim czasie, to jest podane 5 takich warunków, które należy wypełnić. Zaakceptuj siebie, kochaj samego siebie, bądź sobie wierny, przebacz samemu sobie i wierz w siebie. Debbie Hunt umarł w tym roku, ale Debbie Hunt od razu zajął stanowisko po ukazaniu się tego cyklu artykułów i powiedział, ja mogę tylko tyle powiedzieć, że w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, zresztą w tych wszystkich 3 Ewangeliach synoptycznych, Pan Jezus mówi: kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I gdy to porównamy, zauważamy, że to nie jest nauka zgodna ze Słowem Bożym. I my musimy zważyć na to, co my czytamy, co my powielamy, co my przekazujemy dalej, bo my wielką odpowiedzialność ponosimy. I dlatego chciałbym już teraz, kończąc, chciałbym powiedzieć, że trwanie w pokorze jest zniesieniem swojego krzyża bez szemrania, jest zaparciem samego siebie i śmiercią własnego ja. To są słowa, które powiedział Pan Jezus. Ja to tak troszeczkę sobie podsumowałem, a więc trwanie w pokorze jest niesieniem własnego krzyża. A więc dla dzieci Bożych nie istnieje narzekanie, bo każdy ma wziąć ten krzyż, który mu Pan daje. Po co? Po to, żeby uczyć go pokory. Niech Pan błogosławi to słowo. Ja wiem, że to nie jest łatwe być pokornym, ale dlatego, że ja to mam na sercu, a pastor, prosząc mnie do usługi, nie podał żadnego tematu. Ja podaję to, czym żyję, co mnie tak bardzo zajmuje w obecnej dobie. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.